czas rozpocząć naszą cykliczną audycję Szukając Słowa Bożego, czyli czytamy to słowo, które będziemy także słyszeli w naszych kościołach, w naszych świątyniach w najbliższą niedzielę. Przygotowujemy się do uczestnictwa w liturgii. A dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie i moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej. Ksiądz dr Marek jest także wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.
Szczęść Niech będzie Boże. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swojej. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe i każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalić Ciebie. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
Dzisiaj czytać będziemy pierwszą Księgę Królewską, trzeci rozdział, wersy 5 i później od 7 do 12. Następnie list świętego Pawła Apostoła do Rzymian, 8 rozdział, wersy od 28 do 30 i Ewangelię według świętego Mateusza, 13 rozdział, wersy 44 do 52.
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie. Panie, Ty jesteś moim działem. Przyrzekam zachować Twoje słowa. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż 1000 sztuk złota i srebra. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą, zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze. Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę, bo Twoje prawo jest moją rozkoszą. Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania niż złoto najczystsze. Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twoje postanowienia i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. Twoje napomnienia są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Wszystkie niemal czytania, nad którymi się teraz pochylamy, koncentrują się wokół szczególnego skarbu, jakim jest Boża mądrość, która w konsekwencji prowadzi do Królestwa Bożego, prowadzi do zbawienia. Najpiękniejszym wprowadzeniem jest przed chwilą odczytany fragment psalmu 119, który stanowi klamrę łączącą perykopy ze Starego i Nowego Testamentu. Dzięki niemu możemy niejako otworzyć kufer kryjący drogocenne perły Słowa Bożego. Psalmista opiewa w nim Słowo Boże i widzi w nim źródło życia i zbawienia. Przy powieści Jezusa o skarbie ukrytym w roli i o kupcu poszukującym pereł przekonują nas, że Królestwo Boże, zbawienie, warte jest wysokiej ceny. Możemy sobie zadać pytanie, co jesteśmy w stanie dla Niego poświęcić, dla tego Królestwa? Jakie koszty gotowi jesteśmy ponieść, by je zdobyć? Królestwo Niebieskie nie jest krainą dla skąpców, ale dziedzictwem ludzi wielkodusznych, którzy oddają dla Niego wszystko, co mają, własne życie, aby zdobyć to, co najcenniejsze. A Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Pierwszej Księgi Królewskiej. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy rzekł Bóg: proś o to, co mam Ci dać. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła. Bo któż zdoła sądzić ten lud tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. Orędzie niedzielnych czytań stanowi mądrość, która pochodzi od Boga. Pierwsze czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej podaje piękną modlitwę króla Salomona skierowaną do Boga, który ukazał mu się we śnie i powiedział, aby prosił o to, czego pragnie. Młody król bardzo mądrze poprosił o serce pełne rozsądku, dokładnie w języku hebrajskim pełne rozeznania, do sądzenia ludu, o serce zdolne rozróżnić dobro i zło. W istocie młody król prosił o mądrość. Rzecz spodobała się Panu Bogu. Udzielił właśnie mądrości temu królowi razem z innymi dobrami. Niestety koniec życia wielkiego króla nie był podobny do jego początku. Jednak jego mądra prośba zawsze będzie ukazywać, że prawdziwa mądrość znaczy więcej niż wszystkie skarby ziemi i że tylko sam Bóg może jej udzielić. Ludzi sięgających po władzę można zatem podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej należą ci, którzy potrzebują władzy do zrealizowania siebie. Piastowanie władzy jest warunkiem ich szczęścia. Jeśli jej nie mają, są niezadowoleni, zawiedzeni, nieszczęśliwi. Rozkazywanie innym działa na nich jak narkotyk. Potrafią się tym upajać. Z reguły sądzą, że posiadają wszystkie potrzebne talenty i tylko oni mogą rządzić dobrze. W rzeczywistości są to bardzo biedni ludzie, tak mocno zapatrzeni w siebie, że są niezdolni do podjęcia decyzji, od których zależy prawdziwe dobro podwładnych. Drugą kategorię stanowią ludzie, którzy przyjmują władzę, bo są obdarzeni zaufaniem swego środowiska. sami o nią nie zabiegają. Ona jest im niepotrzebna do realizacji siebie. Są szczęśliwi bez władzy. Uważają nawet, że z racji odpowiedzialności za innych ich osobiste szczęście w okresie sprawowania władzy może być poważnie zagrożone. Ci drudzy podchodzą do rządzenia na zasadzie wyznaczonego im zadania. Czekają, kiedy ono się skończy i będą mogli wreszcie odpocząć. Drogi dochodzenia do władzy są różne, ale wykładnik wartości władzy jest jeden, mądrość, o którą prosił młody król Salomon. To mądrość wydaje owoce trwałe i wpisuje danego człowieka posiadającego władzę złotymi zgłoskami w księgę historii. Z tego punktu widzenia należy uważnie odczytać modlitwę o mądrość młodego króla Salomona. Prosi on Boga o ten dar, mając na uwadze ciężar odpowiedzialności za naród Izraela. Jego prośba spotyka się z niezwykle życzliwym przyjęciem Boga. Salomon został obdarowany ponad miarę. Dar Bożej mądrości przez wiele lat wyciskał pieczęć pod jego genialnymi decyzjami, zarówno w dziedzinie polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej. W ostatnich latach swego życia król Salomon jednak jakby zagubił ten dar i późniejsze decyzje jakby nie harmonizują z jego młodzieńczymi postanowieniami. Nie potrafił też w sposób mądry przygotować przekazu władzy w odpowiednie ręce. To bolesna tajemnica jego życia i panowania. Królestwo Izraela zostaje podzielone na północne i południowe po jego śmierci. I dlatego też ktokolwiek bierze w swoje ręce odpowiedzialność za innych, winien dokładnie zapoznać się z historią króla Salomona. A swoje codzienne spotkanie z Bogiem winien wprowadzać modlitwę o mądrość. Dar mądrości pochodzi od Boga i pod Jego okiem może właściwie się rozwijać. Potrzeba nam ludzi mądrych w mówieniu i mądrych w działaniu. To mądrość decyduje o wielkości autorytetu władzy, niezależnie od tego, czy zarządza ona kilku robotnikami, czy ma pod sobą miliony obywateli. W okresie przemian życia gospodarczego, społecznego i politycznego w naszej ojczyźnie wzrasta zapotrzebowanie na mądrość wszystkich sprawujących władz, począwszy od samorządów osiedlowych, a skończywszy na instytucjach, które podejmują decyzje obejmujące cały polski naród. Życie jest bezwzględne i obnaży prawdziwe oblicze każdego sprawującego władzę. Można przez pewien czas posługiwać się falsyfikatem wielu wartości. Można na przykład udawać dobrego, załatwiając swoje sprawy i interesy. Można czarować ludzi miłością, która jest płaszczykiem egoizmu. Można odwoływać się do sprawiedliwości, by ukryć swoją niesprawiedliwość. Nie da się jednak niczym zastąpić mądrości. Biedny więc ten, kto nie posiadając tej wartości, sądzi, że może dzisiejszemu człowiekowi zaimponować. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Święty Paweł, apostoł narodów, napisał w tym fragmencie listu do Rzymian, że uczeń Królestwa Niebieskiego, który otrzymał serce mądre i rozsądne, wie, że życie ludzkie jest całkowicie zakotwiczone w Bogu i w Nim posiada wieczny cel. Bóg od wieków nas poznał, wybrał, przeznaczył, byśmy stali się podobni do Jego Syna. Uczeń zatem Królestwa Niebieskiego niczym się nie gorszy, ani się nie załamuje, bo Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Przez cierpienia i śmierć zmierzamy do pełni zbawienia, do uwielbienia Boga, do Królestwa Niebieskiego, o którym powie nam dzisiejszy fragment Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak jest. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 44 do 52. Podając ostatnie przypowieści o Królestwie Bożym, ukazuje Jezusa, mądrość wcieloną, nauczającego ludzi mądrości potrzebnej do osiągnięcia Królestwa Niebieskiego. Chrystusowe nauczanie w formie przypowieści jest zdolne wywrzeć wpływ na ludzkie umysły, na ludzkie serca, a zatem pobudzić ludzi do działania. Jezus porównuje Królestwo Niebieskie do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę, albo też do kupca poszukującego pięknych pereł, a kiedy znalazł jedną, za to wielkiej wartości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. W obu przypadkach chodzi o znalezienie skarbu. W pierwszym został znaleziony przypadkowo, w drugim był celowo szukany. W obydwu zaś ten, kto go znajdzie, pospiesznie sprzedaje wszystko, co posiada, aby go nabyć. Królestwo Niebieskie, Ewangelia, chrześcijaństwo, łaska, przyjaźń z Bogiem jest szczególnym skarbem ukrytym, a jednak obecnym na świecie. Wielu ludzi ma go blisko siebie, lecz nie odkrywa, a odkrywszy go, nie ceni tak, jak na to zasługuje, i zaniedbuje go, przenosząc nad niego królestwo doczesne, radości, bogactwa, przyjemności życia doczesnego. Tylko ten, kto ma serce dość rozsądne, kto ma pokorę, mądrość, by rozróżnić dobro od zła, wieczne od przejściowego, pozór od istoty, postanawia sprzedać wszystko, co posiada, pójść na całą, aby nabyć ten jedyny, niezniszczalny skarb. Jezus dla zdobycia królestwa nie żąda mało, żąda wszystkiego. Ale jest również prawdą, że nie obiecuje mało, obiecuje wszystko. Życie wieczne, wiecznej i uszczęśliwiającej łączności z Bogiem. Jeśli dla zachowania życia ziemskiego człowiek jest gotowy stracić wszystkie swoje dobra, dlaczego by nie powinien uczynić podobnie, a nawet jeszcze więcej, by zapewnić sobie życie wieczne? Również trzecia przypowieść o sieci, napełnionej rybami wszelkiego rodzaju, które przy końcu połowy zostaną przebrane, by odrzucić złe, prowadzi do tego samego wniosku. Znaczenie mają nie okoliczności chwilowe, lecz końcowe, ostateczne i wieczne, a przygotował je ten, kto postępował z prawdziwą mądrością, sam Jezus. Aby nauczyć się tej mądrości, nie wystarczy słuchać przypowieści. Należy je rozumieć. Jezus pyta: zrozumieliście to wszystko? Pytał swoich słuchaczy. Rozumieć nie tylko w sposób oderwany i ogólny, lecz konkretny, w odniesieniu do siebie samych, do życia i do okoliczności osobistych. Kto tak rozumie, staje się uczniem porównanym przez Jezusa do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa wciąż rzeczy nowe i stare. Czyli umie znaleźć tak w Ewangelii rzecz nową, jak i w Starym Testamencie rzecz dawną, mądrą normę swojego postępowania. Któż z nas o tym nie marzy? Znaleźć skarb, wzbogacić się nagle, trafić na okazję, która pozwoli odmienić w jednym momencie całe nasze życie. Cóż, do tego trzeba mieć szczęście. I to nie byle jakie. Czyżby więc sprawa Królestwa Bożego, sprawa zbawienia miała być kwestią szczęśliwego trafu, nadzwyczajnego przypadku, losu na loterii? Nie to jest tematem i przesłaniem dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Co prawda, wartość Królestwa jest nieskończona i w tym sensie jest to nadzwyczajna wygrana. Ale wygrywa się ją nie ślepym trafem, lecz konkretną decyzją. Decyzją postawienia wszystkiego na jedną kartę. To nie sztuka natrafić na skarb ukryty w ziemi. Teraz trzeba zadecydować i zaryzykować. Sprzedać wszystko, by kupić tę rolę. Czy też nie? A nuż się nie uda? A nuż ktoś się dowie i w nocy sprzątnie skarb sprzed nosa? A może nie warto wyzbywać się wszystkiego, czego z takim trudem przez lata się dorabialiśmy? Ostatecznie przecież jakoś się nam żyje. Wszystko toczy się samo ukrytym trybem. Warto się męczyć i zaczynać życie na nowo? A wszystko dla jednej perły, która odzwierciedla Królestwo Boże. Dla tej jedynej, najpiękniejszej. To fakt, że jest nadzwyczajnej i niespotykanej piękności. Perła. Nikt takiej nie ma. Ale żeby dla jednej perły wyzbyć się wszystkiego, czy to jednak nie jest przesada? No fakt. Dobrze byłoby ją mieć, ale co robić? Jak widzimy, sprawa nie jest prosta. I to, co na pierwszy rzut oka wydawało się takie ponętne, przysparza jednak wiele rozterek i trosk. Ostatecznie wszystko sprowadza się tylko do jednego pytania i decyzji. Kupić albo nie kupić. A tu potargować się nie można, bo czas nagli. Taka okazja trafia się rzadko. Tak albo nie. Właśnie tak się ma sprawa z Królestwem Bożym, z Chrystusem. Znaleźć je, natrafić, to jeszcze pół biedy. Nieraz jest to dzieło przypadku i nagłego trafu. jak z tym skarbem. Nieraz to owoc długoletnich, żmudnych poszukiwań, jak owej perły. Ostatecznie znajduje się je. Wielka radość, szczęście. Ale na tym sprawa się nie kończy. Teraz trzeba zadecydować, chce się go czy nie. Dopiero od tej decyzji zależy wszystko. Ale ta decyzja kosztuje. Zbawienie kosztuje. Co prawda w swojej istocie jest za darmo, z łaski Bożej, ale kosztuje. Trzeba postawić wszystko na jedną kartę, zawierzyć Chrystusowi, czy też nie. Asekurować się, a wtedy na pewno nie starczy na kupno. Czy zaryzykować? To jest cena wiary. Jednakże bez tej jednoznacznej decyzji nie obędzie się. Królestwa Bożego nie da się osiągnąć jakąś połowicznością, ciułaniem dobrych uczynków, różańców, mszy. Jeśli najpierw nie podejmiemy tej pierwotnej decyzji pójścia za Chrystusem, niewiele to pomoże. Tak jak faryzeuszom nie pomogły ich przepisy, posty i modlitwy. To wszystko jest oczywiście pożyteczne, skuteczne, ale pod warunkiem uprzedniej wiary, czyli decyzji powierzenia siebie Chrystusowi. Dalszą konsekwencją tej decyzji będą na pewno dobre uczynki, pobożność, ale bez wiary, bez decyzji oddania siebie Chrystusowi, Panu i Zbawcy, może nie wystarczyć na przysłowiowe kupno królestwa. Pewnie na pewno nie starczy. Ewangelia uczy, że owi ludzie nie zawahali się, że z radością skorzystali z tej nadzwyczajnej szansy, choć musieli za nią zapłacić. Więc może zamiast tyle kalkulować, oglądać się wstecz na to, z czego trzeba zrezygnować, może lepiej spojrzeć w przyszłość na to, co zyskamy. Oko nie widziało i ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Gdziekolwiek pojawia się prawdziwie szczęśliwy człowiek, prawie natychmiast obok niego zjawia się ktoś, kto zazdrości mu tego szczęścia. Zazdrość to straszna wada, bo zmierza do zniszczenia szczęścia drugiego człowieka, do zamienienia człowieka szczęśliwego w nieszczęśliwego. Celem zazdrości jest zawsze okradzenie drugiego ze szczęścia. Jezus, wiedząc o tym, bo sam był otoczony zazdrosną gwardią faryzeuszy i uczonych w piśmie, wzywa nie tylko do szukania skarbu, nie tylko do jego nabycia, ale i do jego ukrycia. Niewielu czytelników Ewangelii dostrzega to mądre wskazanie Jezusa. Podobne jest Królestwo Niebieskie do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Otoczenie zna jedynie transakcję dotyczącą roli. Nic nie wie i nie może wiedzieć o ukrytym w niej skarbie. Tymczasem źródłem szczęścia człowieka nie jest rola, lecz skarb, który się na tej roli znajduje. To wezwanie Jezusa stanowi cząstkę mądrości obowiązującej w podejściu do wszystkich skarbów, począwszy od materialnych, przez duchowe, aż do nadprzyrodzonych. Lekarz chwali się wśród kolegów, co w spadku po zmarłej w Kanadzie matce otrzyma jego żona. Szczęśliwy ujawnia skarby zamknięte w szafie jego mieszkania. Nie upłynęły 2 tygodnie, skarb ten staje się łupem złodziei. Nie umiał ukryć skarbu. Młodemu pracownikowi naukowemu w tajemnicy zostaje przyznane stypendium za granicą. Szczęście jego jest tak wielkie, że w sposobie załatwiania wyjazdu zdradza tajemnicę najbliższym. Ubiegają go inni. On zostaje w kraju. Nie umiał ukryć skarbu. Podobnie jest i z głębszym życiem religijnym, wewnętrznym. Ono zawsze stanowi skarb uszczęśliwiający człowieka, lecz jego tajemnica musi być ukryta. I tutaj możemy spojrzeć na błogosławionego Jana Pawła II, jego życie, cierpienie, a jednocześnie niesamowity spokój. Bo w nim ukryty był skarb, Chrystus. Wielu nie potrafi rozwijać swego życia religijnego tylko dlatego, że nie umie ukryć skarbu, jaki znajdują. Zamiast dostosowywać się do instrukcji Jezusa i zakopać skarb w ziemi, następnie sprzedać wszystko i nabyć ziemię ze skarbem, ujmują skarb w ręce i zwołują innych, by się nim chwalić. A kiedy to uczynią, nagle odkrywają, że zostali tego skarbu pozbawieni. Nie wystarczy szukać tego, co człowieka uszczęśliwia. Nie wystarczy znaleźć skarb. Tu na ziemi skarb jest ciągle zagrożony. Trzeba umieć go ukryć. Chrześcijanin nie musi się obawiać złodziei tego świata, bo w imię Ewangelii nie powinien gromadzić zbyt wielkich skarbów doczesnych, które stają się łupem złodziei. Musi jednak ciągle mieć na uwadze znaczenie niebezpiecznych złodziei duchowych, którym przewodzi książę tego świata, szatan, od początku zazdrosny o szczęście człowieka. To przed tymi złodziejami trzeba się mieć na baczności. Jest ich wielu i żaden z nich za kradzież skarbów duchowych nie trafia do więzienia. Działają bezkarnie. Jedynie mądrość Ewangelii i wierne stosowanie się do instrukcji, jaką podaje Jezus, może uchronić przed ich zgubnym działaniem. Umiejętność ukrywania skarbu i odpowiedzialność za tajemnicę stanowi jeden z ważniejszych wykładników mądrości człowieka.
Przypominam, że gościem dzisiejszej audycji jest ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, także Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie i moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej. Zapraszamy Państwa do rozmów, do dzielenia się Bożym Słowem, także do zadawania pytań księdzu doktorowi Markowi. A numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Polski Południowej oraz 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy 00 48 56.
Jesteśmy piękni, Twoi.
Otwierasz nasze oczy, Panie, na Twoje piękno.
Radio Maria, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł diecezji Płocki, pozdrawiam obu księży bardzo serdecznie. I chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o mądrość, to uważam, i to jest już chyba potwierdzone przez całą historię narodu wybranego, potem przez późniejsze rzeczy, wydarzenia, że prawdziwa mądrość to jest taka, która jest zakorzeniona w Bogu. I teraz jeżeli władza nie kieruje się taką mądrością, to automatycznie ma dostęp do mądrości ograniczonej. I kiedy kończy się ten arsenał pseudomądrości, a pokusa władzy lub pragnienie władzy jest tak duże i nie ma już sposobu właśnie do dobrego sprawowania władzy, to taka władza sięga po środki represji. To jeśli chodzi o tą władzę. Teraz jeżeli chodzi o, jak ja rozumiem, to powiedzmy pragnienie królestwa, sprzedać wszystko. Otóż uważam, że sprzedać wszystko to jest wyrzekać się wszystkiego, co mnie od Królestwa Bożego oddala lub odwodzi. Ewangelia mówi mi o tym, że Królestwo Boże jest efektem poszukiwania i że jest możliwe do znalezienia tu na ziemi, a jednocześnie jest objęte to obietnicą, bo Jezus mówi, kto szuka, ten znajdzie. I w warunkach ziemskich, w trakcie poszukiwania tego królestwa, człowiek otrzymuje zachęty w postaci przedsmaku królestwa. A jeśli chodzi o, powiedzmy, dobra materialne, które nam w życiu towarzyszą, to one są bardzo dużą przeszkodą na drodze do poszukiwania królestwa, o czym nas też Jezus uprzedza, właśnie mówiąc, że najtrudniej bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A teraz jeszcze jedno zdanie na temat tej zazdrości. Otóż zazdrość jest rzeczywiście cechą bardzo głupią, dlatego że ona nie pomniejsza stanu posiadania tego człowieka, któremu zazdroszczą, a jednocześnie nie zwiększa stanu posiadania tego, kto jest zazdrośnikiem. To może tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Ja też bardzo dziękuję za to piękne świadectwo. Jedynie chciałbym dopowiedzieć, że mądrość, która miała cechować królów izraelskich, miała polegać na tym, że mieli oni słuchać Bożego Słowa, Bożych postanowień, w odróżnieniu do królów narodów pogańskich. Oni nie byli poza prawem. Pogańscy królowie byli właśnie synami bogów. Natomiast królowie izraelscy mieli być stróżami Bożego prawa. I o taką mądrość prosił młody król Salomon, który oczywiście, jak wiemy z historii jego życia, nie spełnił do końca tych obietnic, które składał przed Panem Bogiem. Bardzo dziękuję.
Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam się podzielić taką myślą, która towarzyszy mi tym wszystkim czytaniom. A ta moja myśl to się zaczyna od tego, że zaczęło mi, pierwsze takie wybrzmiało, taki fragment z modlitwy pańskiej, przyjdź królestwo Twoje. I właśnie te trzy czytania jakby urzeczywistniają się w tej codziennej modlitwie, no mojej, mam nadzieję, że nie tylko mojej, że każdego człowieka wierzącego, chrześcijanina, który mówi przyjdź królestwo Twoje, i w momencie, kiedy właśnie tą modlitwą zwracamy się do Boga Ojca i prosimy, żeby to królestwo już przyszło, to królestwo do nas przychodzi z całym jego bogactwem łask, z całym bogactwem tego, co Bóg chce mi dać. I w tych czytaniach widzę, że takim jednym z bogactw, które otrzymał, ale o to prosił Salomon, Ale Salomon się zwrócił do Boga, mówiąc, że tyś ustanowił królem tego, twego sługę. Że Bóg ustanowił królem twojego, więc Salomon się stał, znaczy wyznał, że jest sługą Boga. I ja widzę, że w całym moim życiu to, że Bóg nie ustanowił mnie królem, ale ustanowił mnie rodzicem, to też jest z woli Boga. Dał mi tą łaskę bycia rodzicem, a tym samym dobywania z tego skarbca wiary to, co nowe i to, co stare, czyli przenoszenie i dawanie w rodzinie pokoleniu następnemu. To, co było stare, ale prowadziło do Królestwa Bożego, i to, co nowe, to, co Kościół wprowadza, nowe formy udoskonalania wiary, że ja jako rodzic z woli Boga jestem dana dzieciom po to, żeby przybliżać im Królestwo Boże. I tak to odczytuję, a takim jakby zwieńczeniem do tej mojej takiej refleksji, do tych czytań, to jest aklamacja na niedzielę. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. I to takie jest jakby zwieńczenie, że ten, który chce się uważać za wielkiego w oczach Boga, to traci wszystko. A być sługą Boga można zyskać wiele. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Ja jedynie też dopowiem, że tutaj było użyte słowo prostaczek. Często nam się ono kojarzy trochę negatywnie. Tutaj dokładnie w tekście greckim jest prostego serca, człowiek otwarty na Boga. Dziękuję bardzo.
Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Maria z Kotliny Kłodzkiej. Ja mam wielką prośbę, gdy ksiądz zechciał wyjaśnić bliżej, tak jak Pan Jezus mówił w przypowieściach, tak i mnie konkretnie, może jeszcze i innym, na czym polega to wykradanie skarbu przez złego ducha z serca tego skarbu, które jeżeli znajdziemy, jeżeli jest nam łaska dana znalezienia, i na czym polega wykradanie tego skarbu serca przez złego ducha. To, jeżeli mogę, to posłucham na antenie.
Dobrze.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Mario, z Bogiem.
Bardzo dziękuję Pani Marii za to pytanie. Chciałbym tutaj powiedzieć, że osiągnięcie skarbu, o którym mówi nam Pan Jezus, to przede wszystkim zawierzenie całkowite Chrystusowi, to powierzenie Mu swojego życia. Wtedy człowiek odkrywa, że prawdziwym skarbem dla niego jest sam Chrystus, że skarby te doczesne, skarby przemijające nie są tak ważne, jak ten jedyny, jak ta piękna perła, sam Chrystus. I teraz życie wewnętrzne, duchowe człowieka nie jest odsłaniane wszystkim, którzy na mnie patrzą. Często, kiedy spojrzymy na życie świętej siostry Faustyny czy innych świętych, którzy zapisywali pewne doznania, pewne relacje z Panem Bogiem, w postaci różnych pamiętników, książek duchowych, to właśnie widać, że tym tym wewnętrznym życiem, tą relacją z Panem Bogiem nie dzielili się z innymi. Czyny, ich dobre czyny, one wypływały z tej relacji, ale ta wewnętrzna relacja z Panem Bogiem sprawiała, że mimo przeciwności losu, mimo przeciwności świata, mimo nawet śmierci, byli oni ludźmi szczęśliwymi i nie pozwolić wykraść sobie Boga z serca. O tym często mówił czcigodny sługa Boży Stefan Wyszyński. Nie pozwólcie wykraść sobie Boga z serca. Właśnie to jest to wykradanie Boga z serca człowieka. Dziękuję.
Radio Maria, proszę. Halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Ja mam jedno pytanie.
Proszę bardzo.
Chodzi za mną to pytanie, że od jakiegoś czasu, ono może będzie trudnym pytaniem, ale chciałbym je zadać, bo nie znam odpowiedzi. Czy to prawda, że w Piśmie Świętym Bóg powiedział, jak po zasłaniu potopu, że już nigdy więcej na ludzi tego potopu nie ześle? I czy to oznacza, że Pan Bóg się pomylił? A jeśli się pomylił, to czy to znaczy, że jest nieomylny, że nie jest nieomylny? To jest moje pytanie.
To pytanie. A kto zadaje?
Jarek.
Dziękuję, panie Jarku.
Dziękuję uprzejmie.
Z Panem Bogiem. Usłyszenia. Do usłyszenia.
Dziękuję, panie Jarku, za to pytanie. Ja jedynie mogę powiedzieć, odpowiadając na to pytanie, ono nie jest trudne, tylko najpierw trzeba było wejść w sam opis potopu z Księgi Rodzaju, że po tym kataklizmie, kiedy już Arka Noego osiadła na mieliźnie, już gołębica przyniosła gałązkę oliwną i wtedy Pan Bóg, rozciągając między jednym a drugim krańcem ziemi krąg tęczy, znak przymierza, kiedy obiecuje Noemu, że już więcej potopu nie ześle. A czy Pan Bóg się wtedy pomylił? Wszystkie zjawiska atmosferyczne, wszystkie prawa przyrody, one nadal obowiązują. Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Pan Bóg się nie myli. Raczej to, co jest wpisane w świat przyrody, to, że następuje deszcz, świeci słońce, to wszystko jest po prostu wpisane w prawa, które obowiązują w dzisiejszym świecie. Bóg natomiast poprzez swoją wielkoduszność, miłość i dobroć obiecuje nam krainę wiecznego szczęścia, tam, gdzie nie będzie łez, nie będzie narzekania, nie będzie smutku, nie będzie człowiek ranił drugiego człowieka. Sam fakt zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, sam fakt stworzenia świata, jego praw, świadczy o Bożej mądrości, a przede wszystkim o Bożej wszechmocy i nieomylności. Dziękuję.
słyszę Radio Maria.
Najmocniej przepraszam, jeszcze raz Paweł. Przepraszam, że się ośmielam, proszę mi tego nie poczytać za pychę, ale chciałbym jeszcze dopowiedzieć w sprawie tego potopu, bo nie wiem, czy pan Jarek, no powiedzmy, będzie zadowolony. Mianowicie istnieje coś takiego jak obietnica Boga, że Bóg ocala te miejsca, gdzie jest powiedzmy kilku sprawiedliwych. I w takiej skali, jak było to w ten czas, potop na świecie nie nastąpił. Są miejscowe jakieś powiedzmy podtopienia i tak dalej, są tsunami, ale w takiej skali i Pan Bóg się zdecydowanie nie pomylił. Są to te oazy miłosierdzia, które po prostu cały czas istnieją. Dziękuję serdecznie i najmocniej przepraszam.
Dziękuję. Proszę księdza, coś jeszcze?
Nie.
Żadnego do powiedzenia już, tak? To ponieważ czas naszej audycji dobiega końca, więc bardzo bym prosił o podsumowanie tych czytań, które będziemy mieli okazję wysłuchać w najbliższą niedzielę w naszych kościołach.
Niech podsumowaniem naszych rozważań i tych rozmów niedokończonych staną się słowa modlitwy kolekty z mszału rzymskiego z niedzieli najbliższej. Boże, obrońco ufających Tobie, bez którego nic nie jest mocne ani święte, okaż nam swoje wielkie miłosierdzie i spraw, abyśmy pod Twoimi rządami, Twoim przewodnictwem, dobrze używając rzeczy przemijających, nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. I inna modlitwa świętego Bernarda. Sprawo Panie, abym zwracał się ku wszystkim rzeczom z miłością uporządkowaną, odwracając oczy od ziemi i wznosząc je do nieba, używając tego świata, jakbym go nie używał, i odróżniając pewnym duchowym smakiem rzeczy potrzebne i konieczne od tych, które służą używaniu życia, abym zajmował się rzeczami przemijającymi na tyle, ile potrzeba, pochłonięty nieustannym pragnieniem dobra wiecznego. Pozdrawiam wszystkich księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej, księdza Dariusza Sieczkowskiego, proboszcza parafii Lubień Kujawskich, księdza kanonika Alojzego Siedlewskiego, księdza Leszka Buczkowskiego, księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, mojego kolegę z czasów studiów, księdza prałata Stanisława Pisarka, proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Kutnie, kapłanów, siostry zakonne pracujące w naszej parafii, wszystkich członków dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, z Lubienia Kujawskiego, z Nieszawy, Konina, rodziców, moją siostrę, moich przyjaciół, z którymi tutaj przyjechałem, chorych oraz wszystkich. Nie chciałbym nikogo pominąć. Niech się czują wszyscy pozdrowieni, którzy stanęli na mojej człowieczej i kapłańskiej drodze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Przypomnę, proszę Państwa, że przez Słowo Boże pomagał nam dzisiaj przejść i na Państwa pytania odpowiadał ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej i wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.